zgodnie z tymi uchwałami do końca marca burmistrz miasta jest zobowiązany przedłożyć takie sprawozdanie za rok poprzedni. Tutaj w tych sprawozdaniach oczywiście są wszystkie działania, jakie były podejmowane zarówno przez nasz wydział, przez MOPS, przez jednostki miejskie i instytucje, które są dotowane od nas na podstawie ustawy. Są tutaj również zadania, które realizowały stowarzyszenia w ramach jakby tych środków i ogłoszonych konkursów. Placówki oświatowe, przedszkola, więc no myślę, że to te dwa sprawozdania w sumie są na tyle szczegółowo przygotowane, że jeśli Państwo macie jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, żeby nie zanudzać aż taką ilością może stron.
Tak naprawdę dokładnie opisane wszystko, wiemy. Ja mam tylko pytanie, co się dzieje z ludźmi po likwidacji niebieskiej karty, bo tamtych kart było zlikwidowanych, wiadomo, że już się nie powinniśmy nim interesować, ale czy ktoś czasem tak przypadkiem nie ma do wglądu tą niebieską kartę, gdyby coś się miało podziać?
Może pani dyrektor się wypowie?
Ja nie uczestniczę w zespole statystyka, więc do karty mam wglądu.
Ale mamy takie zaufanie do ludzi, że faktycznie
nie ma zaufania. Weszło w ubiegłym roku zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Wydział Polityki Społecznej finansował w kopalni, które było takie spotkanie ze specjalistą panem Broną, który opowiadał szczegółowo, co dalej z niebieskimi kartami. Ponieważ zmiany, które weszły w ubiegłym roku do ustawy, spowodowały monitoring osób, które doświadczyły przemocy, osób, które ją stosowały, i taki monitoring wprost nie było napisane, kto to ma robić. Z racji tego, że Ośrodek Pomocy Społecznej ma wszystkie niebieskie karty, wgląd do niebieskich kart porobimy wspólnie i w porozumieniu ze szkołami, z przedszkolami, z służbą zdrowia, spotkania w ramach grup roboczych, gdzie i osoba doświadczająca i sprawca przychodzą na te grupy robocze, decydują, cała komisja decyduje, co dalej, czy kierujemy sprawę do prokuratury, czy zamykamy niebieską kartę. Teraz na 9 miesięcy robimy taki monitoring, bo jeśli widzimy, że w rodzinie się nic nie dzieje, dzielnicowy przychodzi na przykład do domu, jest w miarę spokój, kurator, który na przykład robił wgląd w sytuację rodzinną, szkoła, która zna sprawę, widzi, że no, nic się w tej rodzinie nie dzieje, to pracownik socjalny ma obowiązek, bo my uzgodniliśmy, że u nas pracownik socjalny będzie wchodził w teren z danego rejonu i ten monitoring robił przez 9 miesięcy, nie? Tak to wygląda. Natomiast wcześniejsze niebieskie karty, te, które zostały zamknięte, no w bazie one są, albo zakończyły się wyrokami skazującymi sprawców, albo zakończyły się tylko tym, że odbyły się grupę roboczą, bo się zakończyła przemoc. Ale od ubiegłego roku już nie ma ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tylko jest ustawa o... jak ona się nazywa? Może nie jest
przeciwdziałanie przemocy.
W rodzinie już nie ma przemocy, można tak powiedzieć, tak? Tak zmienił ustawodawca.
Znaczy tak, nie ma tego w rodzinie.
Tak, że a dla nas no, istotnym jest, że jest to przemoc osoby zależnej w rodzinie, no bo ja nie mówię, jak się sąsiad nad sąsiadem tam wytrząsa, to nie można mówić o przemocy w rodzinie, tak? Ale przemoc domowa to jest taka, w której się wspólnie zamieszkuje, nie musi być tam małżeństwa, wcale nie musi być to ojciec rodziny, ale może być to syn, który się pastwi nad swoją mamą, czy wnuczek, który się pastwi nad swoją babcią czy dziadkiem. Także dla nas ten, nadal tą formą przeciwdziałania przemocy w rodzinie operujemy, ale musimy się dostosowywać. Widzi pani, no ja, pani przewodnicząca, mam tak, że nie mam wglądu w niebieskie karty. One jak nawet przychodzą, to są, ja je zapieczętowane przekazuję do zespołu interdyscyplinarnego, bo moje panie z zespołu interdyscyplinarnego mają wgląd, prowadzą te niebieskie karty i te wszystkie grupy robocze. W tej chwili jest 80 niebieskich kart. Kilkanaście zostało z ubiegłego roku chyba zamkniętych, bo to jest w sprawozdaniu. Najwięcej jest osób, dzieci i kobiet, które doświadczają przemocy. Teraz jeszcze weszły zmiany. 14 marca albo lutego weszła ustawa, która nakazuje nam wszystkim w zasadzie, od przedszkola do szkoły, poprzez ośrodek pomocy społecznej, a nawet hotele, patrząc na i miejsca, w których przebywają dzieci, żeby opracować taki plan zaradczy, co się dzieje, jeżeli widzimy, bo ja tak mówię nieustawowo, co i gdzie należy zgłosić i kto może to zrobić, jeżeli widzimy, że dziecko doświadcza przemocy jakiejkolwiek, czy szkolnej, skrzywdzenia. I wiem, że szkoły już sobie to opracowały. Powiem szczerze, że ja tego nie mam, ponieważ jestem na etapie opracowywania tego, bo dla mnie to nie jest takie proste, bo na przykład u mnie mamy placówki opiekuńczo-wychowawcze i mamy takie sytuacje, że dziecko przychodzi i mówi, że zostało pobite, nie, przez placówce opiekuńczo-wychowawcze. My w niedawnym czasie założyliśmy 2 albo 3 niebieskie karty. Dzieci teraz jakoś się nie boją mówić o tym, że są bite, że mają przecięte ucho, że mama czy tata go biją i tego całą rodzinę teraz wyjechali. No, standardy, to się tak nazywa ładnie.
Standardy ochrony małoletnich.
Tak, standardy ochrony
Kamilkowa.
Tak zwana ustawa Kamilkowa, ponieważ w zeszłym roku małe dziecko zostało przypalane, jak Państwo wiecie, na piecu przez swojego ojczyma, za zgodą matki, w obecności ciotki, szkoła.
No to nie wiem, co nie wiedziałeś.
No powinni, no ale jak pan widzi, ustawa w ubiegłym roku została zmieniona i nie ma przemocy w rodzinie. No, to jest dla mnie niepojęte, żeby tak zmienić ustawę, a wprowadzić standardy przeciw krzywdzeniu dzieci. Dla mnie to jest chore, ale no nie wypowiadam się, bo to polityką się nigdy nie wygra. My mamy robić swoje i widzimy, że nawet jeżeli portier widzi, że dziecko jest pobite, to ma wiedzieć, gdzie ma uderzyć, do kogo, gdzie to zgłosić, jak to formalnie zgłosić, bo każdy ma obowiązek. My nie mamy bawić się w udowadnianie tego, tylko mamy zgłosić do odpowiednich służb. Jedną z nich jest szkoła, przedszkole, żłobek, czy to będzie pani woźna, która zobaczy, że czy to będzie pani nauczycielka, czy to będzie pani psycholog, czy to będzie pani pedagog, a szkoła, ośrodek pomocy społecznej, bądź inna instytucja, która ma u siebie dzieci, podejmuje dalsze działania, czyli policja, prokuratura, sąd i tyle. No i taka ustawa powstała. No to jest dla mnie... W szkołach najczęściej dochodzi do tego, że dzieci się wymieniają informacjami, że tam jest bite dziecko w domu, czy no teraz dużo opowiem wam szczerze, rodzin ukraińskich, jak wiemy, metodą wychowawczą u tych dzieci jest bicie przez rodziców. My musimy ich edukować, wszyscy, i szkoły to robią, i my, że u nas takich metod wychowawczych nie ma. U nich to jest norma. No i tych dzieci mamy też dosyć sporo. Tak, gdzieś nie ma programów dla sprawców przemocy, bo my ich nie robimy jeszcze do tego, ale powinny takie programy.
Kiedy się ta ustawa zmieniła?
W ubiegłym roku, w czerwcu.
A są już negatywne skutki tego, że czegoś nie mogliśmy przez to zrobić?
Nie ma jakichś negatywnych skutków, natomiast...
Znaczy, jak można rozbudowana
ustawy, tak? I rozbudowana kolejna procedura i nie ma ustawy, i nie ma przeciwdziałania przemocy. To jest naprawdę duża procedura.
Tak naprawdę papier, w sumie goni papier, a nie ma...
A nie zajmujemy się dziecku, tylko się zajmujemy tyrami.
A jak wzywamy policję, na przykład sporządzamy niebieską kartę dla dziecka, które przychodzi do placówki, widzimy, że na przykład albo ma... No, jest naderwane ucho, albo ma pupę czarną, jak nie powiem co, ale nie wolno nam tego zobaczyć, no to musimy wezwać policję, a dziecko świeżo co przyszło ze szkoły, nie, na przykład. No i teraz wszyscy musimy w tym brać udział, bo to, że my zgłaszamy, to nie znaczy, że szkoła nie widzi i nie słyszy, bo też dyrektorzy szkół, przedszkoli, zwłaszcza szkół, odpowiedzialni są, bo były już szkolenia w tej dziedzinie, za to, żeby zgłaszać sprawy i zakładać niebieskie karty, dlatego że grozi im sprawa prokuratorska, jeżeli oni sami tego nie zgłoszą. Nie wolno nam zamiatać niczego pod dywan. Co innego, jak siedzicie między sobą tam biją, od tego jest kuratorium oświaty. Co innego, jak tam... Ale jeżeli jest przemoc domowa, czyli to dziecko doświadcza przemocy w domu, to są pewne procedury, których nie wolno omijać. A jak ja słyszę, ale sprawdzaliśmy to i my tak nie potwierdzamy. Nie jesteśmy od sprawdzania. Nie jesteśmy od tego, żeby to zgłosić i nadać bieg sprawie. A od sprawdzania są inne organy. Zawsze to powtarzam.
Często tak się dzieje, że sprawdzałyśmy i było dobrze.
No właśnie, no to tak.
Tak było tak, dużo tych przypadków było.
Wiemy, no w niektórych sprawach dlatego się spotykamy i mówimy o tym, żeby była ta jasność, żebyśmy się nie wadzili, bo nie o to nam chodzi, żeby się wiedzieć, że my mamy obowiązek. Obowiązek. Wszyscy.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Jeszcze pytanie, jeżeli mogę, Pani Przewodnicząca. Chodzi mi o format tego raportu. Czy on jest z góry założony, czy to jest Państwa...
Znaczy mówimy o tych standardach?
No, nie wiem, na przykład, bo niektóre są jakby fajne, pokazane, że coś spada, rośnie przez 6-7 lat.
A mówimy o sprawozdaniach. Nie, absolutnie nie jest z góry, znaczy inaczej. Jest o tyle jakby narzucone z góry, że musimy jakby się odnieść do uchwały, która jest, czyli jakby punktami musimy się sprawozdać z tego, co jest w uchwale podjęte. Uchwała znowu jest na podstawie, wiadomo, ustawy. Natomiast sama jakby ta forma właśnie, że gdzieś jest spadek, gdzieś załóżmy jest większa liczba, no, nie wiem, na przykład tych niebieskich kart, to nie, to już jakby wynika z danej specyfiki. Bo ciężko jest też tak naprawdę porównać, załóżmy, realizację programów profilaktycznych w szkołach, ponieważ rzadko kiedy tak naprawdę jest później badanie.
Nie ma z tego raportu,
a na przykład tutaj te niebieskie karty, no można to, bo to liczbowo wystarczy.
Znaczy to akurat o co pytam, bo o co mi chodzi, bo niektóre rzeczy widzę, fajnie tam... Tak, nie muszę, że tak powiem, nie tak czytałem, ale na pierwszy rzut oka widać, o co chodzi, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Są na przykład, nie wiem, miejsca w żłobkach, gdzie jest tylko po prostu fakt stwierdzony, ale nie mogę się, akurat u nas jest zero, nie brakuje, więc nie ma tematu. No ale też bym był ciekawy, czy to tak kiedyś był problem i został rozwiązany, czy jak to wyglądało. I właśnie tutaj mam pytanie, czy tutaj... jakby to jest taka dana i koniec kropka, czy my to będziemy, możemy jakoś prowadzić tak?
To znaczy to, co udaje nam się właśnie wprowadzić tak wzrostowo, czy też malejąco, to robimy w tych sprawozdaniach, na pewno. Natomiast no, są takie punkty czy działania, no, których jakby nie jesteśmy w stanie zmierzyć.
Natomiast co do problemu żłobka, to demografia rozwiązała nasz problem. Mamy spadek z badań demograficznych, jest to ogromny spadek, także myślę, że będzie już coraz gorzej, w sensie, że będzie coraz więcej miejsc. To już widzimy w przedszkolach. Na ten moment zasadnych danych, na przykład do tej pory przedszkola nasze były mocno oblegane, a teraz mamy jeden oddział w przedszkolu, 11 mniej niż w zeszłym roku i 50 miejsc wolnych po rekrutacji. Także
myślę, że jeżeli mieliśmy 35 tysięcy mieszkańców, potem 32, potem 30, a według ubiegłego roku mamy 28 tysięcy, 068, to proszę zobaczyć, ile tysięcy jest spadek mieszkańców.
Jeszcze niestety to jest nie jedyny efekt. Drugim efektem jest starzejące się społeczeństwo. Czyli nie dość, że tych mieszkańców jest mniej, to jeszcze są coraz starsi, a jak są starsi, to wiadomo, nie będą mieć.
Ale Czeladź jest w bardzo dobrej sytuacji w porównaniu do innych gmin, ponieważ jeżeli chodzi o ludność, to z naszych statystyk wynika, że nie z naszych, tylko z tych, których podaje nam GUS, wynika, że mamy prawie 70% osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, a tylko 29,79% to są osoby w wieku senioralnym. Czyli my jako gmina jesteśmy jeszcze w dobrej kondycji, bo ci, którzy są w tym przed wieku produkcyjnym, dochodzą do szkół i mają szansę tu zostać.
Tak, ale już pierwszym sygnałem jest właśnie to, że mamy żłobek zero. Pierwszy jest, to są pierwsze sygnały i uważam, że my jako radni, czy burmistrz, czy władza miasta, cokolwiek, to jest jakby sygnał ostrzegawczy, bo teraz jest dobrze, ale skoro są te dziury, to te dziury będą ciągnięte, no nie brakuje mi słowa, dalej. I one się gdzieś pojawią i wtedy będzie duży problem. Więc, no rzeczywiście to by to budowanie mieszkań i tak dalej, zachęcanie tutaj do osiedlania się. Musimy tutaj jako wszyscy poszedzić głowy i się mocno zastanowić, tak? Bo nie zawsze będziemy mogli, moim zdaniem, budować mieszkania, bo to jest droga sprawa i nie zawsze nam się będzie udawać bloki budować, tak? Jest moje zdanie. Więc trzeba będzie się zastanowić, jak zachęcać młodych do pozostawania.
Nie chodzi o młodych, bo te mieszkania będą dla wszystkich.
No tak, ale nie wiem, czy może no, to decyzja na wieś by była też.
Pan radny Zbigniew Panek, proszę bardzo.
Proszę powiedzieć, jaka jest struktura tych niebieskich kart w Przyrodzie? Czy to jest dzielnica jakaś, jak to się rozkłada na poszczególne
na terenie
miasta?
Tutaj w sprawozdaniu nie mamy takich danych, więc jeżeli chodzi o takie dane, to byśmy musiały po prostu poprosić...
Po adresach zamieszkania.
Zweryfikować po prostu, bo rozumiem, że chodzi o to, gdzie jest załóżmy najwięcej
przemocy. Najwięcej i najmniej.
To tutaj w sprawozdaniu nie ma tych danych.
W blokach czy w domach.
Powiem Państwu tylko, że 90% niebieskich kart to są rodziny, które nie korzystają z pomocy.
90%.
Tak. Nie korzystają z pomocy społecznej. To są rodziny, których my nie wchodzimy, pracownik socjalny, wchodząc w środowisko, to nie jest chwila, która korzysta z pomocy. Ja nie mówię o 500+, bo to dostaje każdy mieszkaniec, 800 teraz. To dostaje, ale nie mamy prawa ingerować wtedy, jeżeli dziecko ma zabezpieczony WIK i opiekunek, bo na to rodzic wydaje. Ale mamy prawo ingerować wtedy, jak pije, mamy prawo, jak byłoby głodne, to tak. Natomiast na co rodzic te środki wydaje? Nie. I w przypadku, kiedy stosuje tą przemoc, to też nie mamy prawa odebrać im tych świadczeń rodzinnych, nie? Więc to nie jest osoba korzystająca z pomocy społecznej, bo pomoc społeczna jest tam, gdzie pracownik socjalny wchodzi i bada całą sytuację rodziny. No już wtedy widzimy, co się w domu dzieje. No to tam jest tak zwane dobre rodziny, w cudzysłowie. Mamy teraz z innych gmin, nie? Niebieskie karty, tak, gdzie policjantów jest sporo, którzy się znęcają nad swoimi rodzinami i na przykład sąd wyznacza czeladź do prowadzenia spraw, bo my świetnie sobie z tym radzimy. Sąsiadowice, Katowice, no, a to dla nas nie jest przyjemne, bo byliśmy... No poważne osoby już teraz mamy takie, które no, się z nami gdzieś tam sądzą, piszą, to już są takie osoby z górnej półki, jakiś tam dyrektor, zastępca dyrektora, jakichś spraw niejawnych, jakichś takich rzeczy, no to już jest. No i zostajemy wyznaczani, tak? Czyli miasto, z którego pochodzi, nie może prowadzić tej, ale miasto inne może. Więc trzeba.
Patrzę na nas, dziękuję bardzo. Czy sprawozdanie?
Tyle.
Przechodzimy do następnego projektu, numer 61, w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023. Dostaliśmy przepięknie przygotowany materiał, wszystkie wykazy, tabelki. Proszę kilka słów wstępu, Pani Dyrektor.
Szanowni Państwo, praktykujemy w naszym mieście od wielu lat, że ocena zasobów pomocy społecznej jest przyjmowana uchwałą Rady, ponieważ jak sprawozdajemy, to właśnie uchwałą Rady, bo dlaczego? Dlatego, że na samym końcu tegoż dokumentu mamy wnioski końcowe. I wnioski końcowe, właśnie z tego, co Pan Radny tutaj mówił, wnioski początkowe powinny wypływać z wniosków końcowych. Wnioski końcowe z wniosków początkowych mamy. Zmniejszającą się liczbą mieszkańców. Mamy większość kobiet w naszej gminie niż mężczyzn. Mamy, owszem, starzejące się społeczeństwo. Jeżeli Państwo sobie zobaczycie w tę tabelę, to społeczeństwo nie jest. 60 po prostu nie jest starzejące się społeczeństwo. U nas społeczeństwo starzejące się to jest 80+ i 90+. Więc tutaj musimy patrzeć, w jakie formy zabezpieczać takie osoby, więc no, taka osoba potrzebuje wsparcia w placówce stacjonarnej, tak? W związku z powyższym domy pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i te zewnętrzne, i te specjalistyczne, i te nasze programy unijne, które piszemy, są dostosowane do potrzeb naszego miasta. Więc zmniejszająca się liczba mieszkańców wcale nie powoduje u nas zmniejszenia pracy, ponieważ to, co się było kiedyś pomocą społeczną, nadal jest pomocą społeczną. Czyli tam, gdzie wchodzi pracownik socjalny, zasiłek celowy, okresowy, zasiłek stały, czyli są to osoby z bardzo niskim dochodem, ośrodek pomocy społecznej przekształcił się w centrum zadań różnych, od dopłat do osób z Ukrainy, poprzez wszystkie dopłaty do czynszu, poprzez wszystkie dopłaty do świadczeń rodzinnych. Oczywiście część nam zabrano, bo 800 nam zabrano. Wypłatami teraz zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zmieniła się struktura osób, które korzystają z pomocy i zmieniła się struktura działalności środka. Bardziej jesteśmy teraz jako właśnie centrum usług wszelakich, od tych zagadnień społecznych poprzez wszystkie formy świadczonej pomocy i od przyszłego roku przekształcamy się w centrum usług społecznych. Na czym będzie polegać przekształcenie? Na zmianie zadań. Czyli my te zadania już realizujemy za pieniądze własne, a będziemy je realizować za pieniądze unijne. Zyskaliśmy jako 10 gmin w województwie śląskim przystąpiło do zmiany. To jest poważna zmiana, o której na razie nie mówię, bo będzie bliżej, to będę o tym mówiła. Ponieważ ta zmiana będzie dotyczyła i infrastruktury ośrodka oraz zadań. Będzie więcej zadań przekazywane organizacjom pozarządowym do zrobienia, chociażby pomoc psychologiczna, która tak bardzo jest istotna w naszej gminie, a nie ma jej dla szerszego grona społeczeństwa. Mamy te dwa centra, które u nas funkcjonują, realizując w zasadzie zadania, które właśnie będą finansowane ze środków unijnych. Na to mamy 6 133 000 złotych. Jesteśmy drudzy w tej ładnej kolejeczce, drudzy pod względem otrzymanych środków finansowych, bo pierwsza jest druga Śląska, ma chyba któraś gmina, ale my mamy jedną z najwyższych dotacji, a najmniejszą liczbę, jedną z mniejszych liczb mieszkańców. Począwszy od remontów, bo tam będzie prawie 1,5 miliona na remont, chcę zamontować na budynek windę dla mieszkańców, chcę zamontować podjazd, bo tego, proszę Państwa, naprawdę nie mamy. Chcę dostosować pomieszczenia na parterze do przyjmowania interesantów w ramach jednego okienka. No masę nas zadań czeka. Więc dlatego Centrum Usług Społecznych, ponieważ my nie jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej, tylko Centrum Usług Społecznych. Przekazujecie nam Państwo do realizacji różne zadania, więc można było otrzymać na to środki finansowe. 4 lata będziemy mieli na czas na całkowite przekształcenie się, bo my musimy przekonać kadrę, my musimy się wyszkolić, my musimy zdobyć jeszcze wszystkie uprawnienia do prowadzenia centrum. Ja nie mam jednego, ale to nikt nie ma. I dlatego będziemy z tych środków unijnych się szkolić. No i tyle. Bo pomoc społeczna jest jednym z elementów całości działań i to jest właśnie pomoc społeczna. To co Państwo tutaj, ocena zasobów pomocy społecznej. Tutaj również ujęte są żłobki nasze, wszystkie dane, bo tak mamy to przedstawiać, do pomocy społecznej, który jest jednym z domów na terenie województwa, które chyba będzie wszystkie miejsca miał zajęte i będzie oczekiwał na przyjęcie, ponieważ jak Państwo widzicie, ja obserwuję to od kilku lat, domy pomocy społecznej tak rosną koszty utrzymania mieszkańca, że to jest największa moja bolączka, ponieważ zmniejszyliśmy liczbę przyjmowania do domów pomocy społecznej. Kiedyś było 126 osób, tak teraz mamy 70 osób w domach pomocy społecznej. Czyli proszę zobaczyć, jaki jest spadek. Naturalne, po prostu jest to przykre, ale no, naturalne są odejścia z domu pomocy społecznej, a koszty nam rosną, bo jeśli kiedyś koszt był 4 tysiące, teraz mamy 8 tysięcy, 7500. stworzyć, utrzyma. Nasz dom pomocy społecznej jest jeden z tańszych domów pomocy społecznej.
Ile? 8 tysięcy? Zero. A jedną osobę?
Tak.
To jest to kosmos.
No to są kosmiczne kwoty, dlatego umieszczamy, jeżeli już musimy, w zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Nie da się podnieść kosztu?
No nie da się, bo koszty tworzy sobie... Ja uważam, bo na przykład zorientowałam się, jak to wygląda. Na przykład w Jaworznie jest dom dla przewlekle somatycznie chorych i tam na przykład jest 120 miejsc, a 70 pensjonariuszy. A osób, które świadczą pomoc, jest więcej niż pensjonariuszy. Więc proszę, jak sobie przeliczył dyrektor, podzielił całe koszty, to one są takie, no, albo przyjmuje, zmniejszam zatrudnienie, albo bo te domy pomocy społecznej się kurczyły, tam nie będzie ludzi. I dlatego są te koszty takie, ponieważ nie ma tych ludzi tyle, ile powinno być.
Obsługa
jest na tym samym poziomie, który była. Więc no, ja nie mogę ingerować, to nie nasze miasta, nie nasze gminy, ale jeżeli coś z tym nowy rząd nie zrobi, z tymi domami pomocy społecznej, które obciążają gminy, no to będzie duży problem. Teraz ponoć jest taki projekt, żeby gminy dostawały takie same dotacje z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak zakłady opiekuńczo-lecznicze, bo podobną opiekę świadczą, w zakładach opiekuńczo-leczniczych są kolejki. Dlaczego? Dlatego, że tylko 70% dochodu jest zabierane w zakładzie opiekuńczo-leczniczym od klienta. Resztę dotacji daje nie Urząd Gminy, tylko Narodowy Fundusz Zdrowia. A w domach pomocy społecznej, które są utrzymywane z pieniędzy gminy, 70% dochodu idzie od klienta, a resztę pokrywa, jeśli jest rodzina, a jeśli nie ma rodziny, to gmina. Tylko na przykład w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, wiem, bo mam męża w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, a wcześniej go miałam w domu pomocy społecznej, ale jak mi koszty urosły na 6,5 tysiąca, to było w zeszłym roku, do tego musiałam dokupić pampersy i leki, to jego utrzymanie wynosiło mnie 7300 miesięcznie. Więc przyniosłam męża do zakładu opiekuńczo-leczniczego, ponieważ tam koszt ma 70% jego dochodu, więc jeszcze mi z jego dochodu zostaje, nie musząc opłacać leków, pampersów, na to, żeby mu coś dobrego kupić, codziennie przenieść coś dobrego. Ale nie każdy ma taką możliwość i luksus, że może przenieść do ZOO. W domach pomocy społecznej jest lepsza opieka, zdecydowanie. To mogę stwierdzić. Dlaczego? Dlatego, że jest więcej personelu, ci ludzie nie tylko leżą w łóżkach, ale są wyciągani do ogrodów, mają wiele zajęć, ale to niestety jest kosztowne. A w zakładach opiekuńczo-leczniczych no już są osoby, które w zasadzie są przykute do łóżka. Więc no w takich domach pomocy społecznej, w których są tacy mieszkańcy, już tu z Dominikiem uzgodniłam, będziemy przenosić do ZOO-i, bo no... Większą opiekę musi w takim domu pomocy społecznej mieć. Nie? Ale to powiem szczerze, to jest tylko, nie wiem, czy robimy dobrze, czy źle, to jest tylko dlatego, żeby pieniądze założyć. Ale nie, żeby. No i nowy rząd ma taką propozycję, z tego co słyszałam, pani ministra ostatnio opowiadała, bo jej słucham, że ma być dotacja dla gmin, właśnie z Narodowego Funduszu Zdrowia, które do domów pomocy społecznej mają mieć dotację. I to by była bardzo fajna wiadomość, bo ja mam na ten moment w domach pomocy społecznej braków 2 miliony. 2 miliony. Bo jeśli koszt od ubiegłego roku miesięcznie wzrósł mi przy tych samych osobach 90 tysięcy złotych miesięcznie, to razy 12 milionów się z tego robi.
No ale dobrze, ale to taki chory mechanizm rzeczywiście powstał.
I to już powstał od lat, kiedyś.
Tak, który właściwie tego dyrektora nie zachęca do tego, do oszczędności, bo i tak ten koszt przerzuci.
No mój burmistrz zawsze mnie z tego rozlicza. Z domu pomocy społecznej. Ja jestem na dywaniku co roku u szefa.
Dobrze, ale jeżeli...
Zawsze.
Dobrze, pani dyrektora, ale jeżeli mamy osobę w Jaworznie, to przecież jej nie wrzucimy z Jaworzna nie gdzie, tak?
Nie da się nawet, bo...
No właśnie, więc nie mamy na to wpływu, no to nawet... Czy tam coś...
Ale bo przenosiliśmy osoby, które się zgodziły do innych domów pomocy społecznej, tańszych, i I powiem szczerze, prywatne domy pomocy społecznej są już tańsze niż te niepubliczne, czyli takie utrzymywane przez samorządy.
Tylko że prywatne mają mniejsze obowiązki.
Mogę podpisywać umowy, bo ja już znalazłam kruczek i podpisuję umowę z prywatnym domem pomocy społecznej, na przykład w Bytomiu, gdzie koszt jest 4,5 tysiąca złotych na jakiś okres czasu.
Czyli jeżeli nie będzie zadowolony, tak? Nie będzie...
Czekam na przykład na zakład opiekuńczo-leczniczy. Nie ma miejsca, ale prywatny dom pomocy społecznej oferuje mi odpłatność 4,5 tysiąca. No to ja wolę zapłacić 4,5 niż 8.
Ale to nie jest tak, bo ja pamiętam z tych rozmów naszych tu na komisji, że te prywatne właśnie mają, mogą być taniej, dlatego że nie mają aż tyle obowiązków.
Ale są zarejestrowane, spełniają standardy i Śląski Urząd Wojewódzki ma wpisaną ich na listę. Także...
Ale to też trochę niesprawiedliwe, że jedni mają jakby... Moim zdaniem, ja tu wypowiadam...
Jest to niesprawiedliwe, ja się zgadzam z panem. Ale co mamy zrobić? Niestety finanse są bardzo ważne. My balansujemy nieraz na granicy takiego, bo opieka nad klientem powinna być nadrzędna i nie powinno mnie interesować, skąd ja mam na to bilet. Ale mnie to interesuje, bo i rodziny nieraz nie mają, żeby dopłacić. W naszym domu pomocy społecznej naprawdę jest bardzo dobra opieka, bo my sobie to sprawdzamy, jak to funkcjonuje i jedzenie, i opieka jest bardzo dobra. Natomiast no, dyrektor naprawdę nie podwyższa tam tych za bardzo, no tam zarobki nie są duże. No jak to inaczej? Ja już nie wiem, jak to powiedzieć, żeby z tego wybrnąć. No nie są za duże zarobki.
A dlaczego, jaki mechanizm działa, że my na przykład swoich nie dajemy tutaj do gdzie ten
no tutaj... Nie. Takich, których nie dajemy tutaj, to są osoby na przykład z zaburzeniami psychicznymi, okay, nie jest to ten typ domu, okay. Albo przewlekle somatycznie chorzy, czyli nie mamy tego typu domu, albo chcą gdzie indziej, bo mają rodzinę gdzie indziej i mają takie prawo, żeby znaleźć się na drugim końcu Polski, albo nie mają nikogo, a ja patrzę, który dom jest najtańszy i najtańszy był w Cieszynie.
Rozumiem. Wszystko jest.
Dziękuję. Czy mamy... widzę, że jeszcze Pani Radna wyproszę na
pytanie. Nie, po prostu brak słów. Ta praca nie dość, że odpowiedzialna, bardzo wymagająca wszystkich pracowników. To jest i niewdzięczna czasami, prawda, bo tak to jest, nie zadowoli się nikogo, ale już przez tyle, ten okres, jaki tu jestem, przez ten rok, dowiedziałam się tylu rzeczy na temat właśnie pracy socjalnej, tych asystentów, tego, co wy robicie, o tych brakach kadrowych, bo to jest naprawdę, no ten, mówię w tej chwili o tym asystencie rodziny, o pracy socjalnej. No ja sobie nie wyobrażam, że wchodzę do jakiegoś domu, gdzie są awantury i tak dalej, dzieci biedne i no jest to i dla nich też na pewno bywa niekomfortowe i niebezpieczne czasami. Chciałabym tylko powiedzieć tak, bo ja sobie to nawypisywałam i tak dalej, bo jeszcze wczoraj się nad tym pochyliłam, że to co Państwo robicie, te wszystkie warsztaty, te wszystkie spotkania, te interdyscyplinarne zespoły, nie dość, że ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach, pedagodzy, psycholodzy i tak dalej. No ja Was podziwiam, bo po prostu dla mnie to jest bardzo, bardzo taka wymagająca i psychicznie praca. Nie każdy się do tego na pewno nadaje. No, trzeba na tą krzywdę wszystkich patrzeć i jakoś umieć z tego wybrnąć i umieć pomóc. Także ja dziękuję za to, co Państwo robicie. Na pewno chciałabym, ale to zrobię za jednym zamachem, podziękować Paniom z Wydziału Edukacji też, bo wypisałam sobie, jakie wy tu działania, jakie formy proponujecie i organizujecie. Ile dobrego się dzieje dla dzieci i młodzieży i co mnie ucieszyło, że w materiałach przeczytałam, że policja ani jednego nieletniego nie złapała, że jest pod wpływem jakichś środków, tak? Czy to alkoholu czy odurzających
i tak dalej.
To się nie da złapać.
Nie, ja myślę, że jednak szkoły robią też dużo, naprawdę dużo. Są takie tam organizowane zajęcia z dziećmi i właśnie polegające na konkretnej pracy, na doświadczeniach, nawet na rozmowach. Też w którymś tam momencie wyczytałam, że byli alkoholicy, czy tam ludzie, którzy nadużywali innych środków odurzających, spotykają się też z młodzieżą i tłumaczą im, pokazują na swoim przykładzie, że można rzecz inaczej. Stowarzyszenia też bardzo wiele robią, także naprawdę nie chcę się powtarzać, ale jestem dla was zawsze, zawsze do podziwu.
I brak na takie słów.
Brak słów.
A ja wam powiem jeszcze, szanowni państwo, w zeszłym roku narzekałam na komisji, że nie mam asystentów rodziny. Mówię, co tu zrobić, żeby ich pozyskać? Ogłosiłam konkurs, nie? Rozłożyłam wicik wszędzie. Dwie panie moje, jedna przyszła ze świadczeń rodzinnych jako asystentka, druga przyszła z konkursu, a dwie kolejne na pół etatu. Przyjęłam byłych pracowników służb mundurowych. Jednego mam majora w stanie spoczynku, który jest asystentem już rok. Był zastępcą dyrektora w Warszawie jakiejś tam. Ja mówię, Adrian, co ty tu robisz? Jest strzelaci, mieszka. Ileż ja mogę sprzątać mój dom? Prowadzę jeszcze zajęcia na uczelni, ale brakuje mi tego kontaktu z trudnym klientem. Rozumiesz, kobieto, nie dobra. I ściągnął drugą panią policjantkę na emeryturze na pół etatu. Mam czterech asystentów. Dwóch na cały etat, dwóch na pół etatu. Więc ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest naprawdę... I tak, dużo zarobić nie chcą, bo im nie wolno, bo mają te przedziałki. No a ja mam szczęście, że mam takich ludzi, bo to jednak jest duży plus.
I się strasznie.
Młodzi ludzie, bo to 40 parę, więc młodzi ludzie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Przejdźmy wobec tego do głosowania. Projekt numer 51 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023. Kto jest z państwa za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Głosów 6, przeciwnych nie ma. Wstrzymujących nie ma. Opinia pozytywna komisji. Dziękuję bardzo. Sprawy różne. Ja z mojej strony chciałam z państwem pożegnać. Życzyć wam owocnych wakacji. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia w fajnych momentach gdzieś na jakichś wykładach, na jakichś koncertach, teatrach. I jeszcze chciała prosić o głos pani naczelnik Elżbieta Bazańska-Wolska.
Jeśli mogę w temacie, tylko ja też chciałem osobiście pani przewodniczącej podziękować za prowadzenie obrad przez całą kadencję. Uważam, że było to bardzo profesjonalnie. No i nie ukrywam, że ubolewam nad tym, ale no takie jest życie i bardzo dziękuję za te minione 5 lat.
Dziękuję.
Nie kończy do naszej współpracy, bo zawsze będziemy współpracować.
Jeszcze
proszę. Szanowni państwo, jeszcze jeżeli mogę, chciałam w imieniu całego wydziału naszego podziękować państwu na ręce pani przewodniczącej. Pani przewodniczącej bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Przynajmniej w moim przypadku za te 5 lat. Było nam bardzo miło. Dziękujemy za to, że jesteście państwo merytoryczni, że podchodzicie do nas pracowników ze zrozumieniem, że tak powiem rozumiecie to, że nie zawsze możemy przygotowywać wszystko w 100% idealnie, bo mamy też swoją pracę bardzo dużo, a rozumiecie i przyjmujecie nasze tłumaczenia w taki sposób, jaki je przedstawiamy, bez jakichś takich, nie wiem, niepotrzebnych kontrowersji. Także bardzo państwu serdecznie za to dziękujemy. Mówimy to w imieniu całego wydziału, bo my tu tylko jesteśmy przedstawicielki, ale cały wydział jednak edukacji polityki społecznej to są ludzie, którzy właśnie na te materiały, na to wszystko pracują, właśnie na te sukcesy. Tutaj bardzo dziękujemy za miłe słowa, zawsze przekazujemy też naszym kolegom, koleżankom, mamy same koleżanki w wydziale. Także pani przewodnicząca, bardzo dziękujemy za miłą współpracę, zawsze było miło, zawsze były te ustalenia, mogły być trudne, ale zawsze były bardzo, bardzo, bardzo przyjazne, sympatyczne i takich przewodniczących sobie życzymy.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Taka prognoza od nas.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego, by się dobrze działo, to tak jest. To
będą
pieniążki i sama.
Pieniążki
tu potrzebne, żeby tak dalej dobrać.
Pieniądze do was płyną.
Słuchaj, to będziemy najprawdopodobniej mieli ten co.
Otwieramy szampana. Wszystkiego dobrego.
Czekaj. Tak, teraz mamy negocjacje. Jak już będzie po negocjacjach, to będziecie zaproszeni, żeby to sprawdzić.